TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Tomasz Lisiecki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu jest z nami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Chciałbym ciebie zapytać, czy też widzisz swego rodzaju takie wzmożenie, bo z jednej strony szczyt prezydencki i szczyt rządowy na temat zdrowia. Ten temat rozgrzał opinię publiczną ze względu na próby ograniczenia dziury budżetowej w NFZ-cie. Z drugiej strony sprawy sejmowe. Mamy dwa głośne weta prezydenta w sprawie kryptowalut, w sprawie ustawy zakazującej trzymania psów na uwięzi i dosyć szybka reakcja zarówno rządu, jak i marszałka Sejmu, próba obalenia tych wet. Ta pierwsza nieudana w sprawie kryptowalut, zobaczymy jak będzie z łańcuchami to na następnym posiedzeniu Sejmu, ale widać akcję i reakcję. Jak na to patrzysz?
Myślę, że jeśli chodzi o szczyty dotyczące zdrowia, to warto je rozpatrywać, patrząc oczywiście na komunikację tych wydarzeń w takich dwóch aspektach. Jeśli popatrzymy na to cynicznie i będziemy się zastanawiali, kto więcej zyskał dzięki swojemu wydarzeniu poświęconemu na temat zdrowia, to myślę, że już sam przekaz, który mamy w tytułach tych wydarzeń, będzie nam dużo mówił. Prezydencki szczyt z tytułem Na ratunek ochronie zdrowia niewiele to mówi, versus tytuł szczytu rządowego Bezpieczny pacjent, to już jest jednak zawołanie skierowane do nas wszystkich, jest to bardziej ludzkie i jest to bardziej komunikatem, czyje problemy rząd chce rozwiązać. Natomiast gdybyśmy chcieli popatrzeć na to w taki sposób, powiedzmy, pożyteczny, czyli taki, że ta dziedzina dotyczy nas wszystkich, to ja bym bardziej powiedział, że to jest po prostu szczyt wszystkiego, dlatego że przecież te szczyty niczego nie są w stanie rozwiązać, są tylko i wyłącznie deklaracjami, co która strona chciałaby zrobić, a raczej czego by nie chciała zrobić, bo znowu jeśli popatrzymy, rozdzielimy te wydarzenia, to mamy tak, premiera Tuska, który z jednej strony mówi bardzo uczciwie, że problemy w ochronie zdrowia są na całym świecie i my tu ich wszystkich nie rozwiążemy, to trzeba przyznać, że jak na polityka jest to bardzo uczciwa deklaracja, wręcz taka trochę bezbronna.
I że nie na wszystko znajdą się pieniądze.
Dokładnie. A jeśli słuchaliśmy tego, co dzisiaj mówił prezydent, który naprawdę mówił takie komunały, że aż wstyd. Ja jestem prezydentem polskiej wsi i polskich małych miast, czyli mówił do swojej bazy wyborczej. Albo rządzący znaleźli w końcu czas na rozmowę. Przecież to nie są sformułowania, które cokolwiek dadzą w tej sferze, które doprowadzą do jakiegokolwiek rozwiązania. Dwa, prezydent, który mówi, że nie pozwoli na prywatyzację służby zdrowia, i powtarza to, co cały czas Prawo i Sprawiedliwość i prawa strona sceny politycznej, oczywiście tej mniej liberalnej gospodarczo, mówi od lat i zarzuca Platformie Obywatelskiej, że chciałaby sprywatyzować służbę zdrowia. Oni już dawno powiedzieli, że nie chcą tego zrobić, ale ten komunikat jest cały czas nośny. Z drugiej strony mamy premiera Tuska, który po raz kolejny podkreśla, że nawet jeśli są problemy i potrzeba pieniędzy, to na pewno nie chce podnosić składki zdrowotnej. Czyli efekt tego wszystkiego jest taki, że my jako pacjenci, bo wszyscy jesteśmy pacjentami i to się pojawiło w wypowiedziach i prezydenta, i premiera, nie dowiadujemy się tego, co się stanie, a dowiadujemy się tego, co na pewno się nie stanie. Tylko, że od tego nie poprawi się sytuacja ludzi, którzy stoją w kolejkach do specjalistów albo tych ludzi, którzy leżą na korytarzu w szpitalu, ponieważ brakuje miejsc. Więc z jednej strony jedna i druga strona była dosyć nieźle komunikacyjnie i jeśli chodzi o przekaz do tego wszystkiego przygotowana, ale mówiła przede wszystkim do swojej bazy wyborczej. Z drugiej strony to jednak jest ciągle komunikat, że dla odbiorców, dla wyborców, dla pacjentów, że klasa polityczna dba o swoje interesy, ale nie patrzy w takiej długiej perspektywie na to wszystko, bo gdyby tak było, to po pierwsze, ten szczyt powinien być wspólny. Pięknie by było, ale oczywiście tak nie będzie. A po drugie, to nie powinien być pod koniec roku, kiedy okazuje się, że w budżecie brakuje tylu i tylu miliardów.
Tylko
powinien odbyć się wtedy, kiedy można coś naprawdę zaplanować. I mam jeszcze taką jedną uwagę, że trochę to tak wyglądało, jakby otoczenie prezydenta albo sam prezydent wymyślili sobie ten szczyt przede wszystkim po to, żeby się zdefiniować w tym obszarze zdrowia, co prezydent ma do powiedzenia, a po drugie, żeby stworzyć piękny anturaż do podpisania ustawy o Funduszu Medycznym i pokazania, że dzięki prezydentowi do tego systemu wpłynie kilka miliardów złotych i będzie lepiej.
Mm-hmm. No właśnie, i też wydaje się, że to jest taki newralgiczny moment dla obozu rządzącego, bo te sondaże ostatnio są dość łaskawe dla koalicji rządzącej. Jest dość duża przewaga nad Prawem i Sprawiedliwością, jest umocnienie w sondażach. Po tej sprawie też dywersji na kolei. Raczej tutaj obronną ręką, jeśli chodzi o pozycję polityczną, koalicja z tego wyszła. Jeśli by w głowach obywateli narastała niepewność co do systemu ochrony zdrowia, to ten trend mógłby się odwrócić. Więc zobaczymy, jak z tego momentu koalicja rządząca wyjdzie. A ja bym chciał ciebie zapytać o jeden punkt tego szczytu rządowego wczorajszego, bo on mnie zastanowił, jak powinien się wtedy z punktu widzenia marketingu, takiego wizerunku politycznego zachować polityk, bo był tam obecny szef kancelarii prezydenta, minister Bogucki, który zabrał głos, ale zabrał w takiej pozycji jakby nauczyciela do rządu, który siedział w pierwszym rzędzie. Siedział premier, minister finansów, zdrowia, szef kancelarii. Wszyscy siedzieli, no bo minister stanął przed nimi i do nich mówił, ale strofował i krytykował. Czy wtedy, jeżeli zwracał się do premiera, premier według ciebie powinien wstać, żeby być przynajmniej na równym poziomie, jeśli chodzi o pozycję ciała, czy no jak wybrnąć z takiej sytuacji, bo to trwało dobrych kilka minut.
Znaczy ja myślę, że przede wszystkim istotne w tej sytuacji jest to, że Zbigniew Bogucki, który moim zdaniem wyrasta na takiego fajtera prezydenta, bo wczoraj sobie, nawet jeśli to nie było w dobrym stylu, nawet jeśli to nie było uprzejme i nawet jeśli to niczego nie dawało, jeśli chodzi o efekt taki pożyteczny, czyli zmiany jakieś dla pacjentów, to jeśli chodzi o taki efekt wizerunkowy, to to, co zrobił wczoraj i to, co zrobił dzisiaj w Sejmie, broniąc weta prezydenckiego, to jest majstersztyk. Trudno tego nie pochwalić. On po prostu jest coraz lepszy. Natomiast wracając do wczorajszej sytuacji...
Jasno, wyraźnie zwraca się do premiera, tak? Wyznacza przeciwnika.
Jest totalnie spokojny, dobrze wygląda, robi po prostu wrażenie. Natomiast to wczorajsze zachowanie, o które ty pytasz, no to jest też dla mnie najważniejsze w tym wszystkim jest to, że on się zachowuje dokładnie tak, jak się zachowuje prezydent. Prezydent Nawrocki na dzisiejszym szczycie, który mówi, że jest tu po to, żeby przygotować dla rządu listę zmian, które rząd powinien wprowadzić, czyli przygotować plan dla rządu. Przecież każdy, kto chociaż trochę zna konstytucję, wie doskonale, że prezydent nie jest od tego, żeby przygotowywać to, w jaki sposób ma działać rząd. A jednak to robi. Dokładnie w ten sam sposób zachowywał się wczoraj minister Bogucki i to jego zachowanie, o którym ty mówisz, to jest właśnie taki przykład, że to wszystko jest naprawdę nieźle przemyślane, że to ma mówić do bazy wyborczej, ale nie widzę w tym grama takiego pożytecznego działania, chęci współpracy, ale żebyśmy mieli coś jednak na drugą nogę i też gwoli uczciwości, to jednak fakt, że na dzisiejszym spotkaniu u prezydenta nie było ministry zdrowia, tylko była jej zastępczyni, to też jest trochę dla mnie za mało, bo to jest taki komunikat, który jest bardzo klarowny dla prezydenta od obozu rządzącego. Nie licz na zbyt wiele szacunku od nas, ale to jest też komunikat dla odbiorców. Oni ciągle się kłócą. I nawet w tak ważnej kwestii nie potrafią trochę wznieść się ponad to wszystko.
Czyli obecność pani minister byłaby tutaj lepszym rozwiązaniem wizerunkowym.
Tak, uważam, że byłaby lepszym rozwiązaniem, tym bardziej, że prezydent Nawrocki wysłał na forum rządowe, było nie było swojego ważnego ministra jednak.
Ale kończąc ten wątek tego starcia Bogucki-Tusk na tym szczycie rządowym, według ciebie prezydent powinien wtedy stać? Czy premier, przepraszam, powinien wtedy stanąć z tego rzędu? Bo siedział troszeczkę jak uczeń w klasie. No to jest trudna sytuacja. Nie wiem, czy jest z niej dobry wyjście.
Ja myślę, że nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji, bo gdyby premier wstał, no to powinien wejść w rozmowę z ministrem. Z drugiej strony, jak dzisiaj patrzyłem na to, w jaki sposób premier Tusk zachowuje się w czasie dyskusji o kryptowalutach, tam mu się jednak zdarzyły takie sytuacje, kiedy trochę stracił swój spokój. To gdyby wczoraj zachował się dokładnie w taki sam sposób, to byłoby jeszcze gorzej, więc zachował się w sposób bardzo formalny, nie skorzystał jednak z takiego rozwiązania, kiedy mógłby faktycznie wstać i zacząć dyskutować, ale byłaby z tego pyskówka, to byłoby chyba jeszcze gorsze.
A na koniec poproszę o krótki komentarz w sprawie ostatnich właśnie działań marszałka Sejmu, że jest weto, próbujemy je obalić, mobilizujemy się, pokazujemy, że mamy odpowiedź. Też taki filmik wrzucony w media społecznościowe, że przed tą utajnioną częścią posiedzenia i informacją premiera jeszcze w nocy nawet doglądał, jak służby Sejmu przygotowują gmach Sejmu na to posiedzenie. Aktywny marszałek...
To jest pytanie o marszałka Czerzastego. Znaczy tak. Ja myślę, że marszałek Czerzasty trochę czuje na sobie oddech Szymona Hołowni, który dobrze zaczął. i chce trochę z takiego modelu marszałkowania skorzystać. Na razie wychodzi mu to na dobre, natomiast nie wiem, jaki może być tego cel, no bo to jest chyba jednak taki polityk schyłkowy, który na zbyt wiele nie może już chyba liczyć, więc może jeszcze chce trochę dobrze popracować, trochę się też dobrze pobawić, bo ja widzę tutaj taką chęć zabawy takim stanowiskiem i nie mówię tego w sposób negatywny, tylko jak oglądam filmy marszałka Czerzostego, to widzę, że on się w tym dobrze czuje po prostu. Mhm.
Tak, był przygotowany do tego jako wicemarszałek, a teraz chyba faktycznie ma też świadomość, że to może być takie najważniejsze, ostatnie z najważniejszych stanowisk, które będzie piastować w swojej karierze zawodowej.
Ja bym w tym wszystkim jeszcze jedną rzecz tutaj powiedział, że w zachowaniu Czerzostego widać jednak dosyć dużą odwagę. To jest doświadczony polityk, to jest, myślę, że można w ten sposób powiedzieć, dojrzały człowiek, który się już niczego nie boi. Chociażby to jego zagranie dotyczące delegalizacji, niewpuszczania do parlamentu partii Grzegorza Brauna, to jest mocne. Wielu polityków koalicji na to by się nie odważyło, on to jednak robi. On się w tym dobrze czuje, może jeszcze wierzy, że o coś gra, natomiast mówię, trochę to wynika z tego, że marszałek Hołownia wyznaczył jednak pewien standard, pewien sposób postępowania i pokazał, że ten urząd może coś znaczyć, że to nie jest tylko zarządca rozdający głosy, dbający o konwent seniorów i o regulamin Sejmu, tylko że to jest ktoś, kto może być kimś.
Tomasz Lisiecki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję za rozmowę.
Dobrego wieczoru, dziękuję.
Wywiad polityczny dobiega końca. Maciej Kluczka, dziękuję za uwagę. Wydawał program Jakub Żebrowski, realizował Krzysztof Olesiewicz.